przeglądzie prasy. Teraz do studia wszedł Antoni Opaliński, ale z Pawłem Bobołowiczem mamy parę tematów do poruszenia. Zaczynamy.
Ty chcesz, żebyśmy teraz zdążyli jeszcze przed Antonim o tym wszystkim
porozmawiać? Teraz. Nie będziemy przeglądać prasy, tylko będziemy przeglądać głowę Pawła Bobołowicza.
To szybko powiem o wydarzeniu ważnym znowu w relacjach polsko-ukraińskich. Wczoraj ruszyły prace poszukiwawcze w Chruszowicach. Zapewne większość z Państwa pamięta tą nazwę w Chruszowice i demontaż pomnika w Chruszowicach ponad rok temu był tym momentem, złym momentem przełomowym w relacjach polsko-ukraińskich. Momentem, który doprowadził do zawieszenia czy wprowadzenia moratorium na polskie prace poszukiwawcze na Ukrainie i ekshumację, faktycznie także na ekshumację. Ten demontaż był dokonany przez środowiska związane z narodowcami, chociaż na podstawie decyzji administracyjnej tamtejszego wójta chodziło o pomnik poświęcony żołnierzom Ukraińskiej Powstańczej Armii. IPN wczoraj rozpoczął prace poszukiwawcze na cmentarzu w Chruszowicach, by sprawdzić, czy rzeczywiście pod pomnikiem znajdą się pochówki żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. I tutaj kolejna ciekawostka. IPN o tym fakcie poinformował stronę ukraińską i z Ukrainy przybyła grupa specjalistów, ekspertów, którzy będą obserwować te prace, czy już właściwie obserwują, bo one wczoraj toczyły się cały dzień, ale na czele tej grupy jest sekretarz Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnień Ukraińskiej Komisji. Jest to Światosław Szeremeta. To ta sama osoba, która w ubiegłym roku została objęta zakazem wjazdu na teren Rzeczypospolitej. O tym informował poprzedni już minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szeremeta miał zakaz wjazdu w ogóle na teren Unii Europejskiej, ale jak się okazało, udało mu się wjechać do Berlina, ale rzeczywiście do Polski nie był wpuszczany. Jego przyjazd oznacza, że na pewno możemy mówić o pewnej zmianie relacji pomiędzy Polską i Ukrainą, jeśli chodzi o kwestie upamiętnień. Być może jest to krok, który świadczy o tym, że jednak możemy się porozumieć i szukamy tego porozumienia, chociaż pewne wypowiedzi, które tam i pewne zdania, które już tam padły w Chruszowicach, raczej nie są w tonie ugodowym, no ale zobaczymy, co się wydarzy w ciągu, czy dzisiaj, być może jutro, bo te prace mogą się przedłużyć. To jest ważny element w relacjach polsko-ukraińskich. Być może ta kość niezgody, ten moment taki przełomowy w relacjach rok temu, okaże się, że teraz jednak doprowadzi do poprawienia naszych wzajemnych relacji.
I co jeszcze?
A co jeszcze? To może na chwilę przenieśmy się na wschód Ukrainy, bo tam sytuacja w ostatnich dniach, tygodniach uległa bardzo silnemu zaostrzeniu. Informowałem o tym bezpośrednio też z linii frontu. Informowałem już w tym tygodniu na antenie Radia Wnet. Przed chwilą kolejny dotarł komunikat. O godzinie 4:45 prorosyjscy bojownicy ostrzelali jedną z miejscowości w pobliżu Chorliwki, wykorzystując znowu zabronioną amunicję, potężne haubice. Ukraińska odpowiedź była jednoznaczna. Ukraińcy informują, że zniszczyli artylerię wroga, że zniszczyli też skład osobowy bojowników, którzy dokonali tego strzału. To oznacza, że w okolicach Chorliwki cały czas toczą się walki. Wcześniej o takich walkach informowały też te oddziały, które stacjonują w pobliżu Marinki. O Marince pisałem w poprzednim już numerze Kuriera Wnet, ale oczywiście ten reportaż cały czas można jeszcze przeczytać.
Paweł Bobołowicz w studio Poranka Wnet, a Antoni Opaliński z gazetami dzisiejszymi do studia przyszedł.
Dzień dobry. Co ty wiesz o RODO? Pyta Rzeczpospolita. Pewnie Państwo wszyscy dostajecie na swoje skrzynki mailowe całą masę różnych przesyłek, które mówią, że coś się zmieniło, jeśli chodzi o dane osobowe. Od dziś to klient decyduje, jakie dane o nim może gromadzić biznes. Im mniej, tym lepiej. Tak przynajmniej cieszy się Rzeczpospolita. Są też ludzie, którzy twierdzą, że nie ma się tak do końca z czego cieszyć, a skrzynki mailowe mamy zapchane. Jeszcze w Rzeczpospolitej Jędrzej Bielecki pisze o duchu ententy w Petersburgu. Spotkali się panowie Trump i Macron. Sygnał jest subtelny, ale znaczący. W maju ubiegłego roku zaraz po wyborze na prezydenta Macron przyjmował Putina w Wersalu, który został w znacznym stopniu zaprojektowany przez Jeana Baptiste Le Bon. Ten sam architekt przygotował projekt pałacu Piotra Wielkiego w Strzelnej pod Petersburgiem, gdzie w czwartek rosyjski przywódca przyjął swojego francuskiego gościa. Znak, że obaj politycy wywodzą się z tej samej wielkiej cywilizacji, mają to samo zamiłowanie do wielkiej sztuki, ale zapewne nie o sztuce rozmawiali i dlatego na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie jest tytuł Macron z Putinem przeciwko Trumpowi. Jeżeli chodzi o sprawy, które dzieją się za granicą, proszę Państwa, to teraz pójdziemy sobie na chwilę do Ameryki Południowej, żeby odejść od tych tematów politycznych, którymi przeważnie się zajmujemy. W Ameryce Południowej jest Boliwia. Boliwią rządzi indiański prezydent Evo Morales. Evo Morales rządzi już długi czas i chce rządzić nadal, natomiast teraz jest krytykowany ze względu na swoje kontakty z niemieckim biznesem. O co chodzi? Otóż o to, że Boliwia jest pełna zasobów litu. Lit to pierwiastek, bez którego nie da się różnych elektronicznych rzeczy robić i teraz chodzi o to, komu, kto tym litem będzie się w Boliwii zajmował, kto w te złoża zainwestuje. Evo Morales chciałby, żeby zainwestował niemiecki koncern ACI, a są tacy, którzy twierdzą, że za tym kryje się korupcja, a także niezwykle aktywny antyamerykanizm boliwijskiego prezydenta. Taką znalazłem informację na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej. Proszę Państwa, otóż w Luksemburgu od stuleci jest takie coś, tam mało kto już chodzi do kościoła, ale ci, którzy chodzą, to uczestniczą w miejscowości Echternach w tak zwanej tańczącej procesji. Proszę Państwa, tańcząca procesja jest na cześć świętego Willibroda. Święty Willibrod to święty z VIII wieku. No i mało co już z katolicyzmu w Luksemburgu pozostało, ale ta procesja pozostała. I otóż podczas tegorocznej procesji arcybiskup Luksemburga, pan Jean-Claude Hellerich, bo nawet Luksemburg ma swojego arcybiskupa, wezwał, żeby katolicy walczyli. Z kim katolicy mają walczyć? Otóż, proszę Państwa, mają walczyć z populizmem. Tak, właśnie, z populizmem. To jest ten problem dla kościoła w Luksemburgu. A populizm, proszę Państwa, rzeczywiście widmo populizmu krąży nad Europą, jak powiedziałby staruszek Marx, bo też tu nie wiem, gdzie mam tę stronę z agencji Reutera, ale skoro nie znajdę stron, to powiem, że wybory szykują się za 4 miesiące w Szwecji i w Szwecji, tak jak wszędzie, wygląda na to, że wejdzie taka partia jak mniej więcej AfD. W Niemczech tym razem są to tak zwani szwedzcy demokraci. Szwedzcy demokraci uważają, że uda się zablokować masową imigrację w Szwecji i sprawić, żeby z powrotem Szwecji było tak jak kiedyś było, a może nigdy tak naprawdę nie było. W każdym razie ten duch populizmu rośnie w Niemczech. Natomiast w Niemczech jest krytyka wobec pani kanclerz Angeli Merkel. Jest taka wpływowa grupa, która nazywa się Atlantic Brücke. Atlantic Brücke to jest taki NGO, w który inwestują różne wielkie niemieckie koncerny, na przykład Axel Springer, i który zajmuje się tym, no bo to Atlantic Brücke znaczy po niemiecku most atlantycki oczywiście, zajmuje się tym, żeby mimo różnych tam różnic, sporów i kontrowersji jednak to partnerstwo niemiecko-amerykańskie nadal trwało i grupa Atlantic Brücke krytykuje bardzo mocno panią kanclerz Merkel za to, że za bardzo jednak tutaj wchodzi w kontakty z Chinami. Na jednym z portali niemieckich ukazał się artykuł "Podróż do Chin, Merkel w złym towarzystwie". Oczywiście pełne jest w światowych mediach informacji na temat tego, co się dzieje na linii Trump-koreański dyktator. Trump mówi, że spotkania nie będzie. Korea Północna mówi, że cały czas jest otwarty dialog. Trump w ogóle, proszę Państwa, otworzył bardzo wiele frontów i na tych wszystkich frontach usiłuje zrobić coś innego, niż robili jego poprzednicy, bo w cieniu tych prób negocjacji z Koreą Północną cały czas trwają próby renegocjacji tak zwanej NAFTY, czyli Północnoamerykańskiego Paktu o Wolnym Handlu z Kanadą i z Meksykiem. I Trump któregoś dnia wyszedł niedawno, w środę podałem taką informację, wyszedł z tego spotkania i oświadczył dziennikarzom, że Kanadyjczycy i Meksykanie zostali spoiled, czyli zepsuci przez poprzednie administracje i bardzo trudno im teraz wytłumaczyć, że renegocjacja NAFTY musi bardziej uwzględniać interesy amerykańskich pracowników.
A ja zaglądam do Gazety Polskiej codziennie i widzę artykuł "Chiny i USA bez porozumienia. Rozmowy handlowe Stanów Zjednoczonych i Chin w Waszyngtonie zakończyły się wspólnym oświadczeniem, z którego niewiele wynika. Donald Trump wyraził niezadowolenie z przebiegu rozmów handlowych, a także z działań Pekinu w sprawie Korei Północnej na linii USA-Chiny. Iskrzy również w kwestiach wojskowych". Ten artykuł o spotkaniu prezydenta Macron z prezydentem Putinem. Macron i Putin przeciwko Trumpowi. Polityczna dyplomacja i zacieśnienie więzi z Rosją w celu zachowania interesów z Iranem obłożonymi sankcjami przez Stany Zjednoczone. Tak w skrócie można podsumować wczorajszą wizytę prezydenta Francji Emmanuela Macron w Petersburgu. To jest ważne z powodu tego szczytu parlamentarzystów NATO, który dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie. Dzisiaj przyjeżdżają goście, jutro i pojutrze są sesje parlamentarne. Julia Skripal odrzuca opiekę Rosji. Z ojcem miała szczęście, bo udało im się przetrwać próbę zabójstwa, a z kolei Londyn uderza w putinowskich oligarchów. To wszystko można przeczytać w Gazecie Polskiej codziennie. Jeszcze Tomasz Sakiewicz Zacytuję, pewnie jedną z najgorszych wiadomości dla opozycji jest to, że Jarosław Kaczyński jest w doskonałej formie, a plotki o słabym stanie jego zdrowia, poza oczywiście chorobą kolana, okazały się nieprawdziwe. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest dziś nie tylko zwornikiem prawej strony, ale wygląda na to, że jako jedyny potrafi trzymać twardą ręką wszystkie frakcje w partii, a także kontrolować ambicje oraz prywatny lobby różnych polityków i biznesmenów, którzy się kręcą wokół środków władzy. Oczywiście nie jest dobrze, jeśli partia opiera się tylko na jednym człowieku. Tego typu zjawiska są jednak częste, kiedy partia musi walczyć o najbardziej podstawowe prawa, a w Polsce prawicy obozowi patriotycznemu odmawiano prawa do istnienia. Miał ulec anihilacji i zostać zastąpiony przez twory liberalno-lewicowe albo technokratyczne. Jarosław Kaczyński przeprowadził polską prawicę przez największy zamęt i doprowadził do czasów, kiedy na świecie i w Europie na scenę zaczynają wracać ruchy neokonserwatywne, broniące podstawowe wartości i dbające o interesy swoich narodów. Choć jeszcze wiele lat będzie potrzebne tej formacji, jego dzieło już zostanie na zawsze. Myślę, że to jest dobry artykuł do tego, żeby analizę przeprowadzić, prawda, panie Pawle?
Tak, można przeprowadzić analizę.
Teraz Antoni Opaliński.
Ja tylko bym postawił pytanie, jak długo może jeden obóz polityczny opierać się na charyzmie i sprawności jednego człowieka. Tutaj jest mowa...
Lata całe. Historia dowodzi, że to może być i 30 lat, i 40, i no, ale 27.
Stanie problem następstwa. Co do tych ruchów neokonserwatywnych, to różnie jest w różnych krajach, bo na przykład Irlandia w przeddzień przełomu, tak cieszy się Rzeczpospolita, nie wiem czemu się cieszy, no, ale widocznie ma powody, wygrana zwolenników liberalizacji prawa oznacza legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży. Że nie tylko o samo to prawo, ale o coś więcej chodzi, to można przeczytać w lewicowym The Guardian. The Guardian to jest taka w ogóle ikona europejskiej lewicy. Jak się chce myśleć, co oni naprawdę chcą, to należy tą gazetę uważnie czytać. I tutaj jest taki artykuł pani Iuny Mulali, która jest działaczką proaborcyjną w Irlandii, o tym, że no tak, starsze pokolenie jest przeciwko zmianie prawa, młodsze pokolenie prawie całe jest za zmianą tego prawa. Natomiast istotą tutaj, jak będzie głosować ta średnia Irlandia poza miastami. Nie tylko chodzi tutaj nawet o to prawa, ale w ogóle o to, czy uda się Irlandię wyrwać z tych katolickich kleszczy, które zdaniem lewicy wciąż jeszcze mimo wszystko tkwi.
O godzinie 9:30, o 10 miał do studia przyjechać Tomasz Wybranowski, który gdzieś buszuje po Polsce, ale informacja jest taka. Krzysztof, mam awarię auta i na mechanice w Zgierzu. Po 9:00 dzwońcie śmiało w sprawie referendum. Za chwilę śmiało zadzwonimy do Tomasza Wybranowskiego i będziemy rozmawiać na temat referendum. Natomiast wracając do tekstu Tomasza Sakiewicza, to myślę sobie zwornik prawej strony, ale wygląda na to, że jego jedyny potrafi trzymać twardą ręką wszystkie frakcje w partii. Czy pan Paweł Bobołowicz wie, jakie są frakcje w Prawie i Sprawiedliwości?
Pewnie kilka mógłbym wymienić, bo rzeczywiście widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest ugrupowaniem jednolitym. Ono to wynika z wielu różnych i też pewnych kwestii historycznych. I rzeczywiście przez wielu polityków, z którymi się rozmawia, nie tylko zresztą w Polsce, ale wskazywany jest na kotęg, który trzyma PiS.
To wiemy, ale tak, prywatny lobbyist, czy znasz ten lobbyist? Wiesz, kto jest tym prywatnym lobbyist? Jakich biznesmenów kręcą wokół ośrodków władzy? To wszystko są ciekawe pytania, które można pozadawać. Może zaprosimy Tomasza.
Pozwól mi się koncentrować jednak na sprawach ukraińskich, ponieważ za każdym razem, gdy dotykam spraw krajowych, to sprawy ukraińskie wtedy są traktowane wtórnie do spraw krajowych.
To skoncentruj się teraz na sprawach ukraińskich.
To może najpierw powiem, że w momencie, kiedy ty śledziłeś i analizowałeś artykuł Tomasza Sakiewicza, to ja dostałem z kolei wiadomość na Facebooku, która potwierdza, że słuchają nas różne osoby. Tą wiadomość napisał jeden z użytkowników Facebooka, znany ze swoich bardzo prorosyjskich poglądów. To on właśnie ujawnił imię Katarzyny Cywilskiej jako jeden z pierwszych, że to właśnie chodziło o jej zatrzymanie. Dostałem wiadomość, która brzmi mniej więcej tak, nie mogę państwu całej przeczytać ze względu na zastosowane tutaj słowa. Odebraliście dziecko Katarzynie Cywilskiej. No i tutaj jest określenie niezbyt pochlebne. Oczywiście my nie mamy nic wspólnego z odbieraniem dzieci komukolwiek, a chyba pan nawiązuje do tego, że rzeczywiście Katarzyna Cywilska była tutaj w związku małżeńskim i też na terenie Polski mieszka jej dziecko. Przypomnę, że jest to osoba, która została wydalona z Polski pod zarzutem między innymi rozpalania nienawiści polsko-ukraińskiej i lobowaniem rosyjskich interesów. I może ostatnia rzecz ze spraw polsko-ukraińskich, bo ja też będę musiał niestety uciec, może nie polsko-ukraińskich, teraz już typowo ukraińskich. Nawiązując też o tego, o czym już wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, bo wiemy, że się Putin spotkał z prezydentem Macronem. Macron poruszył też sprawę przetrzymywania w rosyjskim więzieniu Olega Sencowa. Oleg Sencow to ukraiński reżyser, mieszkaniec Krymu, został zatrzymany w Symferopolu w 2014 roku pod zarzutem przygotowywania zamachów terrorystycznych. Został skazany w rosyjskim więzieniu na 20 lat, przebywa w kolonii karnej na Syberii. Jest to uznany światowego formatu reżyser. O jego losu pomina się olbrzymia część świata kultury, intelektualistów, a także rosyjskich. Wielu Rosjan podpisało list w jego obronie. Oleg Sencow dzisiaj, 10 dzień, głoduje i stwierdził, że tą głodówkę będzie prowadził do końca. Świadomie wybrał termin związany z mundialem w Rosji. Chce zwrócić uwagę nie tylko na swój los, ale też wielu innych osób, które w Rosji są przytrzymywane bezprawnie, które zostały właściwie porwane z terytorium Ukrainy i które teraz muszą być w rosyjskich więzieniach z wyrokami, a w śledztwach, które no co najmniej wywołują wiele wątpliwości, a nawet jeżeli faktycznie niektóre zarzuty można by było się zastanawiać, czy są prawdziwe, no to pozostaje pytanie, czy Rosja ma prawo sądzić i trzymać w więzieniu obywateli innego państwa, którzy właściwie z terenu tego państwa zostali porwani. Oleg Sencow od maja 2014 roku przetrzymywany w rosyjskim, putinowskim więzieniu. 10 dzień głodówki, świat o niego się upominało, upomniał się także Macron.
Paweł Bobołowicz, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętasz nasze pierwsze spotkanie?
Pierwsze nasze spotkanie, tak, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale my też w pewnym sensie mamy taką rocznicę, bo dzisiaj są 9 urodziny Radia Wnet i 5 lat, odkąd podjęliśmy współpracę, bo zaczęliśmy ze sobą współpracować chyba w 2013 roku. I pierwsze spotkanie to było też spotkanie wyjazdowe i dla ciebie, i dla mnie, bo spotkaliśmy się nie w Leżajsku, tylko spotkaliśmy się w Mielcu. Właśnie, w Mielcu. I to było ciekawe spotkanie. I wtedy postanowiliśmy, że będziemy współpracować, z czego ja się bardzo cieszę, chociaż w tamtym momencie na pewno nie spodziewaliśmy się, jak ta współpraca będzie przebiegać i jakie losy nas zwiążą.
Tak, proszę państwa, było, tak jest i tak będzie. Jest godzina 9:17.